Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o 4 czerwca 1989 roku. Pewnie nie tylko o wyborach, ale też i o tym, jakie pamiętamy, co się dzieje z naszą historyczną pamięcią oraz też pewnie historyczną narracją wokół tego wydarzenia. Moim gościem jest dr Jacek Kołtan, zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
To w takim razie to jest koniec pewnego procesu, czy też początek innego procesu, bo zarówno dla tej opowieści, którą chociażby na wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności opowiadacie o Solidarności, to to jest taka opowieść, która gdzieś tak, jeśli patrzeć na rodzaj puenty, kończy się wyborami 4 czerwca, tą ścianą z tymi plakatami, które ukazują kandydatów z tej strony Solidarności, Komitetu Obywatelskiego Solidarność.
Drużyny Lecha. Wyborami.
Drużyny Lecha, tak. No to jest rzeczywiście koniec tego procesu. Czy z kolei, jeśli szukamy na przykład czegoś, co zaczyna Trzecią Rzeczypospolitą, i to niezależnie od tego, jak bardzo wartościujemy słowo trzecia, to także w sposób oczywisty to rozmowy Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca są tym z kolei punktem startowym. Antoni Dudek, pisząc wiele lat temu swoją książkę na temat pierwszych lat III Rzeczypospolitej, też w oczywisty sposób wybrał 4 czerwca jako tę datę, która z kolei ten nowy proces rozpoczyna.
To jest ewidentna cezura i chyba co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości większość historyków. Nie znam głosów, mocnych głosów, które proponowałyby jakiś rodzaj alternatywnej interpretacji. Rok 89 i 4 czerwca kończy pewną epokę i także pewną dynamikę rozwoju wydarzeń w Polsce rozpoczętą sierpniem 80 roku. I zaczyna się tym samym nowy świat, czy budowanie nowego świata, nowego porządku w zupełnie innym, także międzynarodowym kontekście, o czym mam nadzieję za chwilę jeszcze będziemy mieli okazję mówić. Więc to był powód, dla którego myśmy też decydowali się na tę cezurę na wystawie stałej. Świat się także komplikuje niesłychanie po roku 89 i te wszystkie procesy uruchomione po roku 89 rządzą się już innymi prawami.
No oczywiście, ale zawsze się pojawiają rewizjoniści. Jeśli się pojawią tacy historyczni rewizjoniści, albo też polityczni rewizjoniści, którzy dyskutują na temat tych dat i tych miejsc, to z całą pewnością ta data 4 czerwca, a właściwie jej konotacja ze znakiem plus lub minus, ona jest pożywką do tego rodzaju dyskusji. Krytycy III Rzeczypospolitej w sposób oczywisty próbują podważyć znaczenie tego 4 czerwca albo je w ogóle zupełnie odwrócić. Ale z kolei nie jest to też wdzięczna data dla tych, którzy chcieliby ją gloryfikować, uczynić z niej polskie święto wolności, no bo ostrość tej zmiany nie jest tak wielka, jakby się można było spodziewać. Choć oczywiście 11 listopada w dziejach odzyskiwania przez Polskę niepodległości też nie jest żadną ważną datą, w której coś by się takiego zdarzyło, oprócz przyjazdu Józefa Piłsudskiego do Warszawy, ale żadne decyzje tego dnia też nie zapadały.
Ja myślę, że to jest spektakularny moment w historii Polski i jak posłuchamy ludzi, którzy w tamtym czasie byli uczestnikami całego tego procesu komitetów obywatelskich, przygotowania do zwycięstwa Solidarności, to w pamięci społecznej ten moment zapisuje się wyjątkowo dobrze. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że badania przeprowadzone przez Narodowe Centrum Kultury z TNT dla Ministerstwa Kultury w 2016 roku pokazują, że polskie społeczeństwo uznaje to wydarzenie jako jedno z kluczowych wydarzeń, które są powodem do polskiej dumy. Na pierwszym miejscu się pojawia wybór Karola Wojtyły na papieża i to jest 19% respondentów, a potem transformacja ustrojowa i to jest 18%. A później już odzyskanie niepodległości, bitwa pod Grunwaldem, powstanie warszawskie 11%, więc widać, że to jest wydarzenie, które niesłychanie silnie wpisało się do pamięci zbiorowej.
No to dobrze, ale to w takim razie ono dlatego zajmuje tak ważne miejsce, bo to jest jeszcze w pamięci ludzkiej. No, sam byłem uczestniczył uczestnikiem wydarzeń tego czerwca 89 roku, pewnie jakoś nawet aktywnym, i mam wrażenie, że na przykład dla mnie to jest ważne doświadczenie. No, każda taka rocznica to jest oczywiście pretekst do tego, żeby chociażby w tej internetowej przestrzeni powymieniać jakieś tam uwagi i wspomnienia z moimi kolegami z tamtego czasu, i zawsze nie kryję, że ma to taki walor sentymentalny, że tam możemy się nie widzieć cały rok, ale przy tej okazji jakoś tam się nam ciepło robi na sercu, bo pamiętamy jakiś taki moment, kiedy, nie wiem, poznaliśmy się, zaczęliśmy coś razem robić, coś zaczęło funkcjonować. W tym sensie jest to doświadczenie pokoleniowe, albo nawet kilku pokoleń, które spotkały się tego 4 czerwca, czy to przy urnie, czy to rozklejając jakiś plakat na mieście.
Może brakuje panu spektakularności wydarzenia, to znaczy rodzaju rewolucyjności wydarzenia, które jakby przeżywane jest teraz i niezmiernie silnie, tak jak to było z upadkiem muru berlińskiego, albo na przykład z narodzinami Solidarności w sierpniu 80 roku. Kiedy
choć ja muszę powiedzieć szczerze, że ja mam zupełnie inną wizję. Otóż ja być może z powodu stanu wojennego i doświadczeń tamtego czasu, jeśli miałem sobie gdzieś w połowie lat 80 wyobrazić koniec komunizmu w Polsce, to byłby to jednak obraz wypalonego budynku Komitetu Centralnego na rogu Nowego Światu. Znaczy, nie kryję, że w żaden inny sposób nie wyobrażałem sobie końca komunizmu. Znaczy, wydawało mi się, że to jest proces rewolucyjny, powstańczy, a zupełnie nie wyobrażałem sobie, że odbędzie się to trochę po cichu z powodu tego, że komunistom pomyli się tworzenie ordynacji wyborczej i wymyślą sobie listę krajową, która będzie jakimś ważnym elementem takiej układanki, oraz że będą wierzyli w trwałość sojuszu ze swoimi kolegami z ZSL-u i Stronnictwa Demokratycznego.
To ciekawe, co pan mówi, ale myślę sobie, że jak się popatrzy na rozwój Solidarności od jej narodzin po tragiczne wydarzenia stanu wojennego, to widać bardzo wyraźnie, że to jest rewolucja, która ogranicza samą siebie już w punkcie wyjścia, co oznacza, że pragmatyzm zaczyna decydować o całej strategii politycznej Solidarności, i myślę sobie, że doświadczenia grudnia 70 roku na Wybrzeżu w Polsce są takim kontrapunktem, tą mroczną lekcją, którą trzeba było przejść, żeby w sierpniu 80 roku zrozumieć, iż nie można walczyć za wszelką cenę, to po pierwsze. Po drugie, że walka bez przemocy jest kluczem do sukcesu, i uruchomienie pragmatyzmu, to znaczy wchodzenie w sytuacje polityczne, w których można ugrać jakąś rodzaj sprawczości opozycyjnej, jest kluczem, czyli stopniowe zdobywanie przyczółków, bym powiedział. I widać to wyraźnie także po porozumieniach sierpniowych 31 sierpnia, po tym samoograniczeniu, kiedy wśród postulatów, 21 postulatów, no nie pojawia się postulat o demokratyzacji życia publicznego, że to są bardzo sprytne zabiegi ograniczania własnych chęci i własnych pragnień po to, żeby pozwolić sytuacji rozwijać się i móc ją kontrolować. Tak się dzieje także w roku 89, który ja czytam jako wyjątkowo ciekawą kontynuację tej walki bez przemocy i bardzo pragmatycznej strategii poszukiwania rozwiązań, które nie skończą się rozlewem krwi.
Gdy patrzymy na to doświadczenie tego roku 89, to ja też mam przed oczami wydarzenia roku 88. Tutaj pamiętam te próby strajkowe z maja i sierpnia. Próby pewnie w maju mniej udane, a w sierpniu trochę bardziej udane. Ale też i pamiętam to, że to były działania, które nie spotykały się z masowym poparciem. Mam wrażenie, że w roku 88-89 mamy do czynienia z, jeśli mówić o jakimś pojedynku pomiędzy Solidarnością a Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i jej liderami, to jest pojedynek dwóch bardzo wyczerpanych bokserów, którzy słaniając się na ringu już, mówiąc najkrócej, przepychają się, a czasami nawet wręcz podtrzymują wzajemnie. I pewnie stąd mamy też kłopot z oceną tego wydarzenia, bo do nokautu nie doszło.
No bo oczywiście masowym doświadczeniem i takim silnie rewolucyjnym doświadczeniem społecznym był ewidentnie sierpień 80 roku. Więc to są te doświadczenia, powiedzmy, społeczne, które później niezmiernie silnie zapadają w pamięć, podobnie jak spektakularny upadek muru berlińskiego, nieprawdaż? To są te momenty, kiedy ludzie namacalnie czują rodzaj zmiany.
Także powoduje, że jest jakaś jasność co do tego, kto jest zwycięzcą. Znaczy, jeśli żądamy, żeby delegacja rządowa przyjechała tu do nas, strajkujących robotników i liderów jakiejś opozycji w zakładzie przemysłowym, i żeby tu podpisali z nami porozumienie, to poczucie, że to myśmy wygrali, jest znacznie silniejsze niż sytuacja z roku 1988, kiedy końcem strajku tego sierpniowego jest Lech Wałęsa, który przyjeżdża do strajkujących i mówi swoim kolegom, że rozmawiał z generałem Kiszczakiem i że wierzy, że dojdzie do rozmów okrągłego stołu, podczas których obgadamy wszystkie ważne sprawy dla Polski. To jest znacznie mniej triumfalistyczne.
Tak, ale bardzo pragmatyczne i oczywiście mniej spektakularne w tym sensie, także gest wyborczy, wrzucenia kartki do urny wyborczej. Nieprawdaż, nie ma tego rewolucyjnego, spektakularnego charakteru, jaki miał sierpień 80, ale my mówimy także o dwóch bardzo skrajnie różnych wydarzeniach. Mówimy o narodzinach masowego ruchu społecznego, powiedzmy sobie w optymistycznym wariancie prawie 10-milionowego, co by oznaczało, że ponad... więcej niż co trzeci obywatel i obywatelka tego kraju, wtedy liczącego około 32 miliony obywateli i obywatelek, nagle dołącza czy wspiera Solidarność. I to jest masowy ruch, jeden z największych ruchów społecznych w drugiej historii XX wieku. Śmiało można porównać go także ze zjawiskami takimi jak ruch Mahatmy Gandhiego, czy ruch Martina Luthera Kinga, czy też Nelsona Mandeli, który w roku 81, w grudniu 81, zostaje bardzo silnie nadwyrężony. O tym nie można zapomnieć. To znaczy, ten cios wprowadzenia stanu wojennego jest bardzo tragicznym ciosem w historii rozwoju Solidarności.
No także jest historii też tego właśnie uczucia, że szukania tego poczucia zwycięstwa. Tak.
Proszę mi pozwolić tylko skończyć. I oczywiście 89 rok rządzi się już zupełnie innymi prawami. I nie ma już tej mocy 10-milionowego ruchu społecznego, a próby budowania mobilizacji społecznej, zwłaszcza w roku 88, wspominaliśmy niedawno strajki majowe 88 roku, ale to, jak dobrze wiemy, ta fala strajkowa była bardzo dalekosiężną i trwała przez niemal cały 88 rok, nie wiąże się już z tym rodzajem entuzjazmu, jaki pojawia się w sierpniu 88 roku. To jest inny kontekst także rozwoju politycznego, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie.
No tak, ale właśnie gdy patrzymy dzisiaj na krytyków tego 4 czerwca, czyli ludzi, którzy deprecjonują znaczenie tej daty, a nawet wręcz uważają ją za datę jakoś prowadzącą do złych skutków, bo są krytykami III Rzeczypospolitej, w związku z tym uważają, że grzech okrągłego stołu, wyborów, które są konsekwencjami rozmów okrągłego stołu, są dla Polski tragiczne, bo potem następuje III Rzeczypospolita, z którą się politycznie nie zgadzają. No to gdy patrzymy na tych krytyków, to dla nich tym najważniejszym elementem jest właśnie ów kompromis, który żeśmy podkreślali jako pewne zjawisko immanentne dla, po pierwsze, ruchu
Solidarności.
Nazywany
dzisiaj także zdradą, nieprawdaż?
To prawda. Czy też to jest opowieść o tym, że następuje dogadanie się elit tych solidarnościowych i tych partyjnych, i one tak jakby po zmienięciem polskiego społeczeństwa dokonują takiego targu, którego efektem jest to wszystko, co dzieje się po roku 89. W związku z tym akt wyborczy nie jest jakby specjalnie ważny, tym bardziej, że wybory są niedemokratyczne w tym sensie, że wybieramy jedynie 35% tych mandatów, gdzie mogą być ci przedstawiciele drużyny Lecha Wałęsy, a do z kolei Sejmu. Prawda, mamy ten Senat, który jest takim właściwie niejasnym tworem politycznym, do którego co prawda wybieramy rzeczywiście 100% kandydatów w wolnych wyborach, ale jego kompetencje nie są jasne. I ten triumf tego obozu solidarnościowego firmowanego przez Lecha Wałęsę, no nie jest prawdziwym triumfem, no bo w rzeczywistości i tak on prowadzi do wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta, a potem tworzenia rządu, no który jest elementem właśnie znowu tego kompromisu pomiędzy tymi elitami. Czyli mówiąc najkrócej, społeczeństwa przy tym trochę nie było, a jeśli nawet było, to było manipulowane w tym, że no wrzućcie kartkę, a my już tutaj się dogadamy.
Znaczy, to jest ewidentnie moment konsensusu, a nie budowania ruchu społecznego i ewidentnie znajdujemy się w momencie jakby zupełnie innym aniżeli sierpień 1988 roku, to znaczy nie ma szans na zbudowanie tej mobilizacji społecznej, jaka możliwa była wtedy w sierpniu 1980 roku, co oznacza, że to elity polityczne budują rodzaj politycznej gry z władzą po to, żeby uruchomić falę politycznej liberalizacji. I jakby, więc w tym sensie, tak, tu znowu brakuje tego rodzaju rewolucyjnej spektakularności, ale kiedy spojrzymy na sytuację polityczną wtedy w Europie Środkowo-Wschodniej, a jest to moment, kiedy naprawdę nikomu nie marzy się, że komunizm upadnie w tej części Europy, to widzimy, jak bardzo rewolucyjne to są momenty.
No tak, tylko że tutaj od razu wskoczę jakby w ten moment, no ale jednak parę miesięcy później następuje ta jesień wolności dla Europy Środkowo-Wschodniej i tempo przemian jest już tak ogromne, że te osiągnięcia polskiego okrągłego stołu i wyborów 4 czerwca nagle okazują się być zupełnie nieważne, bo jeśli dochodzi do demokratycznych wyborów w niektórych krajach Europy Wschodniej, albo na przykład tak spektakularnych zdarzeń jak runięcie muru berlińskiego, czy krwawa wojna domowa w Rumunii, no to mamy do czynienia już z zjawiskami, które pokazują, że to, co zostało zapoczątkowane... I teraz pytanie, czy raczej w Polsce w 80 roku, czy raczej w momencie, kiedy na Kremlu do władzy dochodzi tak naprawdę Gorbaczow, czyli w tym momencie, kiedy trochę można mówić o zmianie relacji pomiędzy Związkiem Sowieckim a tymi satelitami i mamy przywódcę sowieckiego, który po raz pierwszy mówi, martwcie się tam sami o siebie.
Jest bardzo łatwo z perspektywy niemal 40 lat opowiadać oczywiście jakby w roli mędrca o tym, jak wyglądał proces polityczny i jak bardzo opóźniliśmy moment demokratyzacji naszego kraju. Ale kiedy pomyślimy sobie o tym, że byliśmy dzisiaj może moglibyśmy powiedzieć trendseterami wydarzeń, to znaczy rozmowy w Magdalence przy okrągłym stole, wybory czerwcowe są absolutnym wyłomem w tamtym układzie politycznym, który zmienia kompletnie wszystko. Nikt nie wyobraża sobie tych przeobrażeń, gdyby nie wydarzenia, które wydarzyły się w Polsce. Więc jakby pod tym względem widać bardzo wyraźnie, że ten proces przyspiesza dopiero dzięki wyłomowi, jaki wydarza się
choć
w naszym
tutaj
kraju.
To ja bym zaprotestował, bo ja mam takie ciekawie wrażenie, że my nie pamiętamy do końca dynamiki roku 80 i roku 89. I to nie jest tak, że wszystko się wtedy dzieje w Polsce. Ja przypomnę, że na przykład z punktu widzenia państw bałtyckich, doświadczenia tak zwanej śpiewającej rewolucji, czyli wydarzeń o rok wcześniejszych, czyli właściwie które się wpisywały raczej w polskie strajki 88 roku, no były z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim wnętrza Związku Sowieckiego, dowodem na to, że coś się bardzo dramatycznego dzieje, że ten proces polityczny bardzo przyspiesza. To, że nagle się okazuje, że w jakimś kraju, a właściwie nawet w kilku krajach bloku wschodniego istnieje jakaś grupa ludzi, która protestuje w sposób zewnętrzny i to nie spotyka się z wywiezieniem masowym dziesiątków tysięcy ludzi na Syberię, no dowodzi tego, że ten proces zaczyna nabierać tempa.
Znaczy, myślę, że takie ważne historyczne wydarzenia nigdy nie mają jednego ojca albo jednej matki, więc sytuacja jest niestety nieco bardziej skomplikowana. I oczywiście rola Gorbaczowa i wprowadzenie pierestrojki, koniec doktryny Breżniewa bardzo zmieniają sytuację międzynarodową, ale zwróćmy uwagę, to jest 86 rok, Gorbaczow przemawia na plenum Komitetu Centralnego i opowiada o tym, że poszczególne kraje mogą zyskać autonomię działania i dużą dozę wolności w decydowaniu o kształcie polityki własnego kraju. Nikt w tamtym czasie nie decyduje się na krok liberalizacji. On pojawia się dopiero w wyniku katastrofalnej sytuacji w Polsce, 88 rok. Od stycznia do marca rośnie niezadowolenie społeczne. Badania opinii publicznej pokazują rządzącym, że tracą na znaczeniu i tracą legitymizację władzy. Dlatego pojawia się też idea, porozmawiajmy o tym, co można byłoby zrobić, żeby stopniowo w procesie wielu, wielu lat doprowadzać do uruchamiania elementów demokratycznych w życiu społecznym i politycznym Polski. I to widać bardzo, bardzo silnie. Tak? Jakby w kwietniu, kiedy kończą się rozmowy o Okrągłego Stołu, dopiero na początku kwietnia legalizowana jest Solidarność, ale zostawia się jej wyłącznie półtora miesiąca na przygotowanie kampanii po to, żeby osłabić moc solidarnościową. Urban z Cioskiem wierzą, że przynajmniej 50% miejsc w Senacie jest absolutnie pewnych. Gwarantem stabilności tego układu ma być 6-letnia kadencja prezydenta. Nikt nie kryje, że Wojciech Jaruzelski ma być tym żelaznym kandydatem na tego prezydenta. 4-letnia kadencja obójstw parlamentu, Sejmu i Senatu ma być gwarantem, że to jest długofalowy proces, w którym powoli będziemy dochodzić do jakiejś formy reform, o których nikomu jeszcze się nie śniło.
Czyli tak naprawdę 4 czerwca Polacy po prostu zerwali ten kalendarz założony sobie przez komunistów i przyspieszyli tempo przemian przy pomocy kartki wyborczej.
Dlatego to było tak spektakularne. To znaczy 4 czerwca okazuje się, że społeczeństwo przyspiesza cały ten proces, pokazując, czy żądając, mówiąc władzy, sprawdzam i odsłaniając kompletną słabość tego politycznego reżimu. Bardzo szybko Jaruzelski okazuje się kompletną marionetkową figurą. Myślę, że to dla jego kariery politycznej jest najbardziej tragiczny moment, kiedy rzeczywiście mając bardzo poważne prerogatywy w rękach z punktu widzenia ustaw, które mu jakby władzę gwarantują, nic już nie znaczy.
Doktor Jacek Kołtarz jest społeczna... gościem. Rozmawiamy o 4 czerwca 89 roku. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o wydarzeniach 4 czerwca 1989 roku. Doktor Jacek Kołtarz z Europejskiego Centrum Solidarności jest moim gościem. No to w takim razie, jeśli mieliśmy do czynienia z takim jednak, co by nie powiedzieć, wielkim wydarzeniem, to on oddziaływało na te inne kraje potem? Czyli to jest tak, że my mamy do czynienia z takim sprzężeniem zwrotnym? Czyli pierw gdzieś w krajach bałtyckich zaczynają śpiewać, a Gorbaczow tego nie rozpędza. Oni coraz bardziej tam coś robią. Potem my strajkujemy, potem z kolei jest okrągły stół. Kadar zdejmuje zasieki na granicy z Austrią, zaczynają się ucieczki, czy też wędrówki ludów po Europie na zachód, które są takim ważnym elementem. My z kolei dokonujemy tego wszystkiego, co się dzieje przy Okrągłym Stole, a potem w wyborach 4 czerwca. No i właściwie dosłownie kilka dni później zaczyna się ten wielki łańcuch idący przez kraje bałtyckie, no a potem to już sprawa jest jasna. Pełno uciekinierów z NRD w ambasadach w Pradze i Warszawie, pociągi jadące przez wschodnie tereny z tymi uchodźcami, które jeszcze bardziej ożywiają atmosferę ucieczek w NRD. No i zaczyna się sypać cały blok wschodni.
Tak, i do tego jeszcze piękny, symboliczny obrazek, wizyta kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i rozmowa, oficjalne rozmowy z ówczesnym niekomunistycznym, pierwszym niekomunistycznym premierem w regionie Tadeuszem Mazowieckim, przerwana, ponieważ tego samego dnia upada mur berliński. Znaczy, to są te momenty zaskoczenia. Mi brakuje w opowieściach, zwłaszcza tych opowieściach, które dzisiaj są bardzo silnie politycznie nadużywane, brakuje mi tego momentu opowiedzenia o sytuacji, która zaskakiwała, kiedy rozpoczynają się rozmowy.
Czyli wszyscy uczestniczy polskiego sporu historycznego o rok 89 robią wrażenia dzisiaj, jakby byli doskonale poinformowani i przewidywali wydarzenia.
Bardzo wielu z nich, to znaczy ci, którzy narzekają, że byliśmy później tak bardzo opóźnieni, chyba kompletnie zapominają o dynamice rozwojowej tego momentu. Znaczy to jest niesamowite przyspieszenie historyczne, patrząc od czerwca 89 roku aż po rok 91, ale jak mówię, Kanclerz Helmut Kohl nie zdaje sobie sprawy, że to przyspieszenie może być tak ogromne. Jest w Warszawie, musi szybko wracać z powrotem do Niemiec, żeby przypatrzeć się procesowi upadku muru berlińskiego. Znaczy, to są momenty, które po prostu zaskakują historycznie wszystkich. I myślę sobie, że także okrągły stół ma charakter i wybory czerwcowe mają charakter pewnego laboratorium politycznego, do którego wchodzą ludzie niewiedzący o tym, jakie będą polityczne konsekwencje ich decyzji. To jest tak, że ludzie wypróbowują pewne tezy, przypatrując się, czy elita polityczna jest gotowa je zaakceptować, a potem przypatrując się także, jakie mogą być potencjalne konsekwencje decyzji, które są podejmowane.
No tak, ale tutaj jeśli chodzi o PiS, to znowu mamy takie dwie narracje. Jedna taka, która opowiada o tym, że komuniści wiedzieli, w co jest grane i tak naprawdę już się dogadali i tak naprawdę wybory nie miały większego znaczenia, no bo oni w tym czasie się uwłaszczali i tak naprawdę walczyli o tą ekonomiczną swoją pozycję w tej nowej trzeciej RP, a te postsolidarnościowe elity, które uczestniczyły w Okrągłym Stole i w tym dobijaniu targu w lecie 89 roku, mówiąc najkrócej, pozwalały im także zachować jakąś część władzy politycznej, czy też bezpieczny parasol nad tymi ludźmi. A z drugiej strony mamy tę narrację z kolei, która opowiada o tym, że jesteśmy jakby w takiej chwili, w której trochę się przepychamy, czyli że to jest tak, że my robimy ten krok w prawo, my robimy ten krok w lewo, jest ta lista krajowa, która przepada, potem pozwalamy tym komunistom ją uzupełnić, potem są te wybory prezydenta Jaruzelskiego, na której część tych solidarnościowych wybranych przedstawicieli w połączonej izbie polskiego parlamentu albo wychodzi, żeby pozwolić na ten wybór. Są nawet tacy, co zagłosowali za, więc to są takie rzeczy, które pokazują, że z kolei ta strona solidarnościowa wyraźnie nie jest przygotowana na sukces, który ofiarowują im wyborcy 4 czerwca.
Tak nie jest. Ja myślę, że w polskiej kulturze politycznej nie doceniamy konsensusu i kompromisu i bardzo trudno przychodzi nam rozmawiać. To po doświadczeniach także naszych egzystencjalnych przy obiadach przy niedzielnym stole dzisiaj, także to bardzo silnie widać, jak głęboko konflikt polityczny potrafi nas podzielić i jak trudno wydobyć z nas gesty rozmowy i wzajemnego uznania. To ma miejsce w czerwcu 89 roku i wcześniej przy obradach w Okrągłym Stole. I to jest, myślę, wydarzenie absolutnie bez precedensu w polskiej najnowszej historii. Znaczy przestajemy walczyć o zwycięstwo moralne, ale ginąc tym samym na barykadach, a zaczynamy pragmatycznie uprawiać grę polityczną, która może doprowadzić do liberalizacji sytuacji w kraju i w całym regionie. I to się wydarza w sposób wręcz niebywały. To znaczy 4 czerwca społeczeństwo mówi, sprawdzam władzy i dokonuje przyspieszenia historycznych procesów, o jakim nikomu się w tamtym momencie w ogóle nie śniło.
Czyli trochę tak jak z tymi moimi marzeniami, czyli to, że nie ma wypalonego budynku Komitetu Centralnego, tylko w ciągu 3-4 lat komitet ten pustoszeje, a potem zamienia się w pierwszą siedzibę polskiej giełdy.
Giełdy papierów wartościowych.
Tak, to jest to zjawisko, które jest tą prawdą. Znaczy, że nagle się okazuje, że pomiędzy tym wyobrażeniem, jak to się mogłoby zdarzyć, a tym, jak to się zdarzyło, jest duże rozejście się, ale to jest obraz niezwykle surrealistyczny, prawda?
Ja myślę, że momenty konsensusu pozbawiają nas tego komfortu bycia stuprocentowo dobrym, etycznie czystym i stuprocentowo etycznie godnym potępienia, tylko są to właśnie momenty, kiedy wchodzi się w rodzaj gry politycznej, która daje możliwości, czy otwiera pewne pozytywne, pragmatyczne konsekwencje, natomiast nigdy nie daje komfortu tej moralnej czystości, do której bardzo często tęsknimy. Znaczy mam poczucie, że w kulturze politycznej w Polsce ta figura czystości moralnej bardzo silnie przeorała naszą wyobraźnię, ale nie mam poczucia, że tego rodzaju wyobraźnia ma wiele wspólnego z normalną grą polityczną, którą należy prowadzić wtedy, kiedy mówimy o reprezentacyjnej, o systemie reprezentacyjnym w demokracji, kiedy dzielimy się nagle na obozy polityczne i musimy ze sobą się dogadać albo kłócić się też także na potrzeby spektaklu politycznego, ale nie zapominając o tym, że w ostateczności stawką jest wspólne dobro albo coś, co stanowi nasz wspólny świat. Nawet jeżeli nie przepadam za moim oponentem politycznym albo moją polityczną oponentką, to wcale nie znaczy, że zniszczenie jest jedynym gestem, który pozostaje.
No tak, ale tutaj też mamy do czynienia ze zjawiskiem, które dlatego ma problem z tym ciągiem dalszym, czyli tym miejscem w opowieści narodowej, że uczestnicy chociażby tego Komitetu Obywatelskiego Solidarność, z tych plakatów, które wiszą w tej waszej sali na końcu, to oni bardzo szybko też zaczynają inaczej widzieć świat. Dzielą się na różne grupy, frakcje, są zaczynem do dziś funkcjonujących często partii politycznych w Polsce. To jest też proces, który dotyczy nie tylko tej dotychczasowej władzy, która ulega takiemu procesowi destrukcji. No przypomnijmy, że rząd Mazowieckiego powstaje dlatego, że dochodzi do przeciągnięcia na swoją stronę tych dwóch sojuszniczych stronnic, o których się niewiele dzisiaj pamięta, bo słowo ZSL no nie jest tym samym, co dzisiejsza partia PSL, a SD, no oprócz tego, że co pewien czas dyskutowano na temat majątku tej partii, który został jakoś tam pozostawiony, to właściwie jest to uczestnik życia politycznego, który zniknął gdzieś tam w pomroce dziejów. No ale to jest jeden proces, a drugim jest jednak to, że bardzo szybko ten obóz solidarnościowy, po pierwsze nie będący już wtedy całością tych sił, które wyłaniają się po tej stronie, no bo są też ci krytycy Okrągłego Stołu, ci krytycy wyborów 4 czerwca, nawet aktywni.
Przede wszystkim Bogdan Borusewicz, ale także były prezydent III RP.
No tak, ale też na przykład Jan Rulewski. Ja pamiętam do dziś moje podróże jako przedstawiciela tego Komitetu Obywatelskiego Solidarność, a właściwie jego ekipy telewizyjnej, gdzie żeśmy wspierali kandydata z tego plakatu, który tam był, Antoniego Tokarczuka, gdy tymczasem kontrkandydatem Antoniego Tokarczuka był Jan Rulewski, czyli legenda Solidarności, był tym człowiekiem, który nie uznaje rozmów Okrągłego Stołu, nie uznaje tej drużyny, którą tworzy Lech Wałęsa i startuje jako niezależny kandydat w Bydgoszczy.
Solidarność musi się nauczyć funkcjonowania w nowych warunkach. W 1988 roku Bronisław Geremek opowiadał to w jednym z świetnych wywiadów z lat 90. Pojechał na konferencję na Korsyce dotyczącą przyszłości demokracji na świecie i opowiadał tam, że uważa, że cała ta demokracja reprezentacyjna z partiami politycznymi to jest jakieś dziedzictwo XIX wieku. A my w Polsce budujemy zupełnie nową kulturę polityczną i ona jest oparta na masowym ruchu społecznym, który reprezentuje interesy społeczeństwa. I bardzo był dumny ze swojej opowieści, tak opowiadał później w latach 90. Podszedł do niego Juan Linz, jeden z najwybitniejszych znawców totalitaryzmów XX wieku i powiedział, to bardzo ładne, co pan opowiedział, ale za kilka miesięcy zapewne obudzi się pan w rzeczywistości, w której trzeba będzie dokonać wyborów politycznych i zacząć budować jakieś organizmy partyjne, wie pan, reprezentujące tylko niektóre grupy polityczne. I znaczy, to jest dziedzictwo ruchu społecznego i tak zwanej polityki antypolityki, czyli uprawiania polityki na zasadzie masowych mobilizacji społecznych, no, w warunkach oczywiście autorytarnego systemu, w którym nie ma szans na realną reprezentację swoich własnych interesów. I ona się kończy w roku 89 i zaczyna się bardzo trudny proces uczenia się zupełnie nowej sytuacji. Nie zapominajmy, mamy do czynienia z ludźmi, których większość doświadczenia stanowi budowanie opozycji podziemnej i siedzenie w więzieniu.
Albo dysydentyzm z partii rządzącej totalitarnej PZPR.
Tak, tak. No może z totalitaryzmem bym nie przesadzał, ale na pewno autorytarnej, nieprawdaż? I nagle budzimy się w nowej rzeczywistości. To znaczy musimy nauczyć się kultury politycznej. I mam poczucie, że te 20 kilka lat, które przechodziliśmy tego doświadczenia, były rzeczywiście niezwykłe. To znaczy po bardzo tragicznych wydarzeniach połowy XX wieku, unicestwieniu politycznych elit, intelektualnych elit, nagle dzięki zrywowi lat 80. jesteśmy w stanie skonstruować instytucje, które w ciągu pierwszych dwóch dekad potrafią naprawdę dobrze i sprawnie funkcjonować.
Choć odnoszę takie wrażenie, że paradoksalnie nie zawsze stawialiśmy sobie cele, które żeśmy osiągali. Czyli mówiąc najkrócej, Osiągnęliśmy na przykład w miarę sprawny system partyjnej demokracji, który ma różne strony, ma jakby silne partie polityczne jako podmioty, ale nie taki cel sobie stawialiśmy.
Ale to bardzo często jest element doświadczenia politycznego, nieprawda? Znaczy nagle okazuje się, że zrobienie kroku do przodu, myślę, że okrągły stół jest tego fenomenalnym przykładem, powoduje, że odsłania się przed nami horyzont, którego się nie spodziewaliśmy. I teraz od wirtuozerii polityków zależy, czy są w stanie przekuć tego rodzaju możliwości, które nagle plasują się na horyzoncie, w coś realnego, w realny projekt polityczny. I to się wydarzyło w roku 89 w Polsce, otwierając możliwości także innym krajom, regionom. Więc jakby myślę sobie, że tutaj, znaczy kiedy spojrzymy na to doświadczenie, nie z perspektywy mędrców prawie 40 lat po fakcie, którzy potrafią dostrzec to niebywałe wręcz przyspieszenie i powiedzieć, no tak, a my zostajemy w tyle, tylko raczej z zupełnie innej perspektywy, to my, Polacy, otwieramy nagle możliwości przemiany w bloku wschodnim i doprowadzamy do upadku komunizmu. Dlaczego odbierać sobie poczucie dumy z tego wydarzenia?
No dobrze, to w takim razie rozmawialiśmy o tych, którzy są tymi zwycięzcami. Trochę rozmawialiśmy o tych, którzy są tymi pokonanymi 4 czerwca. Ale chcę spytać w takim razie, co się dzieje z wyborcami? Znaczy, jeśli mielibyśmy powiedzieć, fenomen polskiej mobilizacji 4 czerwca, czyli tego zwycięstwa Solidarności, no to jest też fenomen trochę na miarę tego, co potem będzie aktywną częścią polskiego społeczeństwa, czyli to jest fenomen na miarę 65%, jeśli już liczymy uczestników. Pewnie jakaś część spośród nich zawzięcie głosowała tylko na PZPR i głosowała przeciwko Solidarności. Czyli mówiąc najkrócej, znowu jest to rewolucja, która być może nie objęła nawet połowy Polaków.
Ale nie zapominajmy, że to jest najwyższy odsetek osób uczestniczących w wyborach w ciągu jakby życia trzeciej RP.
Trochę żeśmy przewidzieli, co się zdarzy.
To było to, na co nas było stać. Wobec katastrofalnej sytuacji gospodarczej kraju w 88-89 roku, wobec zmiany pokoleniowej, która się wtedy wydarza, młode pokolenie, które nie jest częścią doświadczenia Solidarności 80 roku, dochodzi do słowa, ma też poważne problemy z legitymizacją jakby solidarnościowej elity z Lechem Wałęsą na czele. Przecież ta wymiana pokoleniowa także wśród robotników widoczna jest w strajkach 88 roku. Nie jest łatwo. Wobec czego mam poczucie, że solidarnościowe elity wykonały naprawdę, jakby wykazały się niebywałą polityczną wirtuozerią, żeby przeprowadzić społeczeństwo przez proces demokratyzacyjny w roku 89.
To ja muszę powiedzieć, że trochę to inaczej zapamiętałem. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że społeczeństwo po prostu w którymś momencie uznało, może te elity nie są doskonałe, ale my z całą pewnością wolimy być po ich stronie niż po tej drugiej, ale to jakby zupełnie inna rzecz. Mnie się wydaje, że ten fenomen 4 czerwca i takiej niespodziewanej mobilizacji społeczeństwa po tej stronie, szczególnie bez obrażania nikogo, kto mieszka poza wielkimi miastami tej polskiej prowincji, która była też charakterystyczna dla roku 89 roku, która nie była silna działaczami Solidarności, jakimiś wpływami tego związku, nawet w tym okresie 16 miesięcy, że także tamte zwycięstwo wyborcze Komitetu Obywatelskiego Solidarność nastąpiło no właśnie dzięki takiemu swoistemu sformułowaniu, że to jest takie referendum, w której nas pytają, czy jesteśmy jednak raczej po tej stronie, czy raczej po tej. To słowo raczej jest kluczowe w tej całej łamigłówce. I nagle ludzie mówią, nie, my jesteśmy, chcemy jednak zmiany, oczekujemy, że się coś zmieni, może na lepsze.
Ja jestem dzieckiem akurat z małego miasteczka w zachodniej Polsce. I pamiętam, jako dzieciak, jeszcze wtedy niepełnoletni, ogromny entuzjazm i listopadowego spotkania Miodowicza z Wałęsą, po raz pierwszy Wałęsa pokazany w publicznej telewizji w 88 roku. I później ten, znaczy właśnie to polityczne przyspieszenie z rozmowami Okrągłego Stołu i przygotowaniami w maju 89 do wyborów czerwcowych, wizytę Jacka Kuronia i Kaliny Jędrusik, bo to przecież były podróże po miasteczkach, po różnych miejscowościach dużych i małych w Polsce, żeby zmobilizować tłumy. I ja pamiętam ogromny entuzjazm, a to jest akurat wtedy województwo pilskie, jedno z najbardziej skomunizowanych województw w Polsce w tamtym czasie. Zresztą jedyny senator, nie będąc senatorem solidarnościowym, tylko niezależnym, wygrywa tam właśnie wybory. Ale pamiętam ogromny entuzjazm na wiecu solidarnościowym tamtego czasu, który pokazywał chęć czy potrzebę zmian w tamtym czasie, ale też spore poparcie dla ludzi Solidarności, którzy pojawiają się w tej lokalnej Polsce.
A jeśli mielibyśmy wróżyć, to w jaką stronę ewoluuje nasze pojmowanie, nasze pamiętanie o 4 czerwca 89 roku? Symbolu zdrady, święta wolności, czy czegoś tak trochę jednak pomiędzy?
Badania socjologiczne, o których wspominałem na samym początku, pokazują, że w doświadczeniu Polaków 89 rok zapisuje się jako bardzo ważne wydarzenie. I nie zapominajmy, na drugim
miejscu... Ale ze znakiem plus, tak?
Ze znakiem plus, tak. Znaczy, to jest powód do dumy. Obok wyboru Karola Wojtyły, to jest drugie pod względem istotności wydarzenie, z którego Polacy czują się dzisiaj dumni. Więc trochę wbrew temu, co pan mówi jednak, mam poczucie, że jakby udziałem doświadczenia ludzi stało się... To jest ważny moment, który zmienia losy świata, a na pewno tego regionu Europy. I w taki sposób zapisuje się w tym doświadczeniu.
Ale czy to jest takie wydarzenie, o którym będziemy pamiętali do momentu, kiedy to stróżami tej pamięci będzie pokolenie, które pamięta, uczestniczyło? Czy też
to jest
będzie
oczywiście
to
pytanie, na które nikt nie ma odpowiedzi, więc ja też nie zamierzam na nie odpowiedzi mieć. Natomiast myślę, że warto zwrócić jeszcze na jedną uwagę. Znaczy, to nie ma charakteru rewolucyjnego, czyli jednodniowego zrywu, który zapamiętany jest tak silnie.
Czyli to jest nie tak jak proces, mur berliński, który jest dla pokolenia Niemców z całą pewnością tym doświadczeniem niezwykłym.
Znaczy, atrakcyjność muru berlińskiego jest niezaprzeczalna i trudno z nią dyskutować, nieprawdaż? Natomiast jakby w ramach przeżywania tego procesu, ten proces jest zapamiętywany jako niezmiernie ważne wydarzenie. Ja mam też poczucie, że nam brakuje, jest rodzaj, powiedzmy sobie, naszego historycznego nieszczęścia. 4 czerwca wydarza się także tragedia na placu Tiananmen. I kiedy my wychodzimy w 89 roku z rodzaju jakby kompletnego międzynarodowego sprowincjonalizowania, wychodzimy z żelaznej kurtyny i wydarza się w Polsce coś naprawdę niezwykłego i politycznie spektakularnego na arenie międzynarodowej, to jest to także poniekąd przysłonione przez tragedię placu Tiananmen. I być może brakuje nam takich momentów, kiedy świat wtedy jednoznacznie skupia się wyłącznie na tym wydarzeniu i uznaje je jako kluczowe dla tamtej epoki. To się wydarza, ale wydarza się to już w być może nie tak spektakularny sposób, w jaki sposób, jak w przypadku upadku muru berlińskiego.
Ja nie chcę,
dlatego
myślę,
że potem
jakieś...
zazdrościmy trochę murowi berlińskiemu i Niemcom, którzy świętują niebywale atrakcyjny, ale też intensywnie przeżyty symbol upadku.
Nie chcę wchodzić w jakieś historiozoficzne rozważania, ale z drugiej strony, jak patrzę na ten 4 czerwca z tej perspektywy Polski i Chin, to dość też takie wrażenie, że myśmy dokonali takiego wtedy na dwóch końcach świata podzielenia tego pomysłu na to, co zrobić z komunizmem, na to, co zostało zrealizowane w Europie Środkowo-Wschodniej, a może nawet też i w Związku Sowieckim, a na pewno w krajach, które są tymi republikami, które w jakiejś części oddzieliły się od Związku Radzieckiego, czyli takiego wyboru w cudzysłowie prozachodniego i prokapitalistycznego, jeśli chodzi o ten model wychodzenia z komunizmu i ten zupełnie inny model, który paradoksalnie dziś utworzył także w Chinach gospodarkę kapitalistyczną, ale z zachowaniem wszechwładzy partii komunistycznej. To ciekawe, że 4 czerwca ten proces miał swój punkt startu i w Polsce, i w Chinach. Mhm.
Przy czym tam oczywiście odbywał się w zupełnie innych warunkach. Nie zapominajmy, że Deng Xiaoping dochodzi do władzy w 78 roku i tak naprawdę przygotowuje zmianę, czy liberalizację gospodarki chińskiej w stronę jakby włączenia elementów kapitalistycznych do tej gospodarki już przez całą dekadę lat 80.
No tak,
a my
tak
startujemy, nagle wskakujemy w zupełnie nową rzeczywistość. Początek lat 90. z falą neoliberalizmu gospodarczego, z komputeryzacją na niebywałą skalę. Windows 3, Bill Gates, to są jakby ikony tamtego czasu. Protokół WWW w roku 89 rozpoczyna swoje istnienie. komputeryzacja, multikulturalizm, fala globalizacji. To są momenty, z którymi przyjdzie się zmierzyć rządom i politykom w latach 90. I przygotować się do tego było po prostu niepodobne. Więc myślę sobie, że to trzeba wziąć pod uwagę, kiedy myślimy sobie o ocenie roku 89. Ale ja mam poczucie, że z plakatem Gary Coopera, który zamiast trzymania pistoletu, kolta, trzyma kartkę wyborczą, idąc na wybory ze znaczkiem Solidarności. Plakat, który został wpisany na listę 100 najważniejszych plakatów XX wieku w Muzeum Plakatu w Londynie. I że okrągły stół, wykorzystany zresztą kilka lat temu w Berlinie podczas świętowania upadku komunizmu, zdjęcie, to piękne zdjęcie okrągłego stołu z wielkim hasłem "Trzeba rozmawiać", wpisuje się w wyobraźnię polityczną i społeczną dzisiaj, nie tylko Polaków, ale także Europy i świata. I warto o tych symbolach pamiętać, że to nie są proste symbole, w których jakby w tej uproszczonej skali przypatrujemy się na tych jednoznacznie moralnych i jednoznacznie godnych potępienia ludzi, ale zaczynamy uczyć się bardzo pragmatycznej kultury politycznej i szukamy rozwiązań także z naszymi przeciwnikami. Życzę sobie i Państwu, także Panu, żeby stać nas było na tego rodzaju gesty zdecydowanie częściej w naszym codziennym politycznym i społecznym życiu.
Doktor Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, był moim gościem. Bardzo dziękuję.